Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Michał Rachoń. Witam Państwa serdecznie w rozmowie politycznej w Radio Łódź. Państwa i moim gościem jest Antoni Macierewicz, marszałek senior obecnej kadencji Sejmu, działacz opozycji antykomunistycznej i twórca Komitetu Obrony Robotników. Witam serdecznie, panie marszałku.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Panie marszałku, dziś 15 grudnia, 40 lat temu trwała trzecia doba stanu wojennego. To dziś między innymi rocznica wejścia ZOMO, SB i komunistów sił tego reżimu do kopalni Manifest Lipcowy, obecnie Zofiówka. To początek jednej z wielu zbrodni, jednych tych najbardziej dramatycznych chwil, bo dzień później rozpoczęła się pacyfikacja kopalni Wujek. Dziś, kiedy wspominamy stan wojenny, 40 lat po, jakie są pańskie refleksje? Co oznacza stan wojenny w dzisiejszej historii, też dla dzisiejszej naszej rzeczywistości również politycznej?
Zanim przejdę do tego uogólnienia i tej analizy, o której pan wspomniał, która jest niesłychanie istotna dla zrozumienia istoty stanu wojennego i naszej obecnej sytuacji, chcę przypomnieć, że to jest tak, że rocznica 40, rocznica zdobycia przez sowieckie, postsowieckie wojsko dowodzone przez Jaruzelskiego Stoczni Gdańskiej. To właśnie 15 rano skończyły się walki, w których brałem udział jako członek komitetu kierującego tamtym strajkiem i zostaliśmy wszyscy wygarnięci z Stoczni Północnej, do której się wycofaliśmy po utracie Stoczni Gdańskiej. Mówię o tym dlatego, że to samo dotyczy Ursusa, to samo dotyczy bardzo wielu różnych innych zakładów, ale największy dramat, największe zbrodnie rzeczywiście zostały popełnione na Śląsku, zwłaszcza symbolem tego jest kopalnia Wujek, chociaż później też miało to miejsce na Dolnym Śląsku po strajkach i demonstracjach 31 sierpnia. Walka Solidarności była niesłychanie skuteczna, mało kto sobie z tego zdaje sprawę, a skuteczna dlatego, że Solidarność była w istocie organizacją narodu polskiego, skupiła ponad 13 milionów ludzi, zarówno wśród pracowników, jak i rolników, rzemieślników, studentów i była dzięki wyborom, jakie zostały przeprowadzone po raz pierwszy, wolnym wyborom od okresu przedwojennego, wiosną i latem 1981 roku, miała szeroką reprezentację społeczną, która bez względu na to, jakie by operacje wykonywało kierownictwo Solidarności, gwarantowała kontynuację walki o niepodległość. Dzięki temu właśnie Solidarność przetrwała, dzięki temu do czasu Okrągłego Stołu była zdolna przeciwstawiać się skutecznie komunistom. Mówię do czasu Okrągłego Stołu, dlatego że nie ma wątpliwości, iż Okrągły Stół był przygotowaniem przekształcenia stanu wojennego i represji oraz struktur gospodarczych i społecznych, które miały zagwarantować na przyszłość kształtowanie przyszłości Polski, to właśnie Okrągły Stół zagwarantował kształtowanie PRL bis, dał własność komunistyczną, która została, była zagrabioną własnością narodu polskiego w ręce dawnego aparatu Służby Bezpieczeństwa i Partii Komunistycznej. To było ukształtowanie nowego systemu, ale gwarantującego kierowanie państwem i państwem przez tych samych ludzi z tymi samymi koncepcjami ideowymi, tymi samymi koncepcjami geopolitycznymi. Przecież Służba Bezpieczeństwa weszła do wszystkich struktur społeczno-gospodarczych właśnie w okresie stanu wojennego.
Rozpoczęła się przywatyzacja. Czy ja dobrze rozumiem, że to oznacza, że w pewnym sensie Okrągły Stół był w pewnym sensie nawet nie zamknięciem, a przejściem do etapu konsumpcji tego, co w istocie stało się 13 grudnia 1981 roku?
Bardzo trafnie pan to diagnozuje. Tak, rzeczywiście, stan wojenny był próbą zniszczenia fizycznego, militarnego zniszczenia narodu zorganizowanego w Solidarność po to, żeby ukształtować nową strukturę społeczno-gospodarczą gwarantującą kontynuację zależności od Rosji, kontynuację zależności od nowych koncepcji ideowych, ale czerpanych właśnie z marksizmu, no bo przecież koncepcja gender, filozofia gender jest po prostu przedłużeniem marksizmu. Krótko mówiąc, po dzień dzisiejszy mamy do czynienia z tymi ideami i tymi zespołami ludzi też czasami. Przecież jak patrzymy na tak zwaną totalną opozycję, to właśnie są ludzie, którzy wyrastają spośród tej części Solidarności, która poszła na ugodę, która zdradziła Solidarność i się związała z aparatem komunistycznym. Widzieliśmy to w sposób symboliczny i najpełniejszy w rozmowie pana Michnika z Jaruzelskim, którą możecie państwo obejrzeć. Warto, żebyście obejrzeli, dlatego, bo to pokazuje, kim naprawdę jest totalna opozycja i kim naprawdę ona była już przy okrągłym stole. To byli ludzie, którzy postanowili dla swoich osobistych korzyści włączyć się do aparatu komunistycznego i go wspierać. Aparatu, który zmienił swój zewnętrzny kształt, zmienił swoją zewnętrzną twarz, ale podstawowe interesy i kierunki geopolityczne oraz ideowe kontynuuje. Polska się dzieli na formację polityczną, która próbuje odbudować niepodległość Polski skupioną wokół Prawa i Sprawiedliwości i która próbuje nadal, tak jak było to w latach 40., 50. i 80., uzależnić Polskę od zewnętrznych sił takich jak Sojusz Rosyjsko-Niemiecki. Taki jest prawdziwy podział na niepodległość i Targowice.
Panie marszałku, nagrania, w których Adam Michnik wyznaje miłość Wojciechowi Jaruzelskiemu, to nagrania w pewnym sensie podobne do tego, co nagrane zostało, co stworzone zostało jeszcze 10 lat wcześniej. Widzieliśmy sceny, w których Jerzy Urban razem z Adamem Michnikiem w towarzystwie redaktor Moniki Olejnik podróżują po dyskusji dotyczącej stanu wojennego, a samo nagranie rozmowy Adama Michnika z Wojciechem Jaruzelskim to nagranie, którego nie oglądaliśmy przez 20 lat. Ono zostało ukryte przed opinią publiczną, choć powstawał wtedy film dokumentalny o Nocy z generałem, która miała bezpośrednie odniesienia również do manifestacji, które pod domem Jaruzelskiego odbywały się do końca jego życia. Dlaczego te treści znalazły się poza obiegiem publicznym na tak wiele lat w wolnej Polsce?
No cóż, odpowiedź na to mają tylko ci ludzie, którzy kierowali wówczas mediami, bo trzeba jednak pamiętać, że obok spraw gospodarczych i spraw uzależnień politycznych to właśnie media, które zostały powierzone służbom, ludziom ze służb, z komunistycznych służb specjalnych. Największe media były przecież prywatnie im przekazane jako prywatna własność i to oni narzucali pewną ideologię, ale także załatwiali takie właśnie interesy, jak te, o których pan mówi, czyli ukrywanie prawdy, a forsowanie nieprawdziwych sytuacji, forsowanie kłamstwa jako podstawowej dezinformacji mającej zniekształcić, przekształcić społeczeństwo. Skutkiem tego jest na przykład to, że młodzież polska od 30 lat po prostu w ogóle nie zna najnowszej historii Polski. W ogóle ma zupełnie zafałszowany obraz sytuacji i właśnie ludzie, którzy byli głównymi liderami zdrady Solidarności, są przedstawiani jako bohaterowie polskiego patriotyzmu, a jest dokładnie odwrotnie, co najlepiej widać właśnie na tym filmie pana Michnika z panem Jaruzelskim.
Panie marszałku, 40 lat po stanie wojennym żyją ciągle jeszcze ludzie zaangażowani w tę zbrodnię przeciwko narodowi polskiemu, ale o dziwo jedna z tych postaci, Jerzy Urban, dosłownie w ostatnich dniach stał się po raz kolejny gościem, tym razem na antenie stacji TVN24 i mówił o tym, że stan wojenny zapewnił Polsce jakąś formę rzekomej autonomii od sowieckiego imperium. Jak pan to skomentuje?
No, wie pan, to samo opowiadał swego czasu lat temu kilkadziesiąt Bierut, potem Gomułka, potem Gierek, następnie Jaruzelski, teraz Urban. Dla mnie najbardziej dramatyczną sprawą jest to, że mordercy polskich górników, polskich robotników, polskich patriotów w czasie stanu wojennego, a przecież zamordowano więcej dużo niż 100 osób, że ci ludzie nadal cieszą się tytułami na przykład generalskimi. To jest rzecz dla Wojska Polskiego absolutnie hańbiąca i niedopuszczalna i niszcząca morale Wojska Polskiego. Nie może być tak, żeby sowiecki morderca był traktowany jak polski generał. To są rzeczy niebywałe. Już nie mówię o tym, że ci zbrodniarze niestety nigdy nie zostali osądzeni i ukarani. Nie osądzeni i ukarani za śmierć, morderstwa, jakie popełnili, ale także za zniszczenie, za próbę zniszczenia narodu i odbudowującego się państwa polskiego. To jest zbrodnia, która wymaga naprawdę osądzenia i jak najszybszej kary, a oni powinni być jak najszybciej zdegradowani.
Czy powinna powrócić ustawa degradacyjna w jakiejś formie?
Absolutnie tak.
O czym w Radio Łódź mówił Antoni Macierewicz, marszałek senior Sejmu obecnej kadencji, twórca Komitetu Obrony Robotników, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach, kiedy Polska rządzona była przez Sowietów i ich namiestników. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.